Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest Krzysztof Sławski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Pomorskiego, a rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie.
Jutro, 5 lipca, sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, nieplanowana wcześniej, związana z apelem, który planujecie przyjąć, może uda się przyjąć w związku ze zmianami w wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Czy to nie jest już niepotrzebny zabieg? W tej chwili muzeum wycofało się przynajmniej częściowo z zmian wprowadzonych w wystawie głównej.
Zacznijmy od początku. Po pierwsze, ja mam wrażenie, że to jest wendeta kilku osób i postanowiło swoją prywatną opinię wprowadzić w życie i zmienić wystawę główną w muzeum. Do tego odnieśli się różni ludzie. Proszę zobaczyć. Drobna sprawa, a do tego odniósł się premier, wicepremier, marszałek Sejmu. Tak? Zaangażowano cały majestat państwa, ponieważ kilku ludzi postanowiło zrobić swoje, jakby postawić na swoim. Tak? Chociaż sąd uznał, że zmiana w muzeum jest możliwa i jest okej. Tak? Nie ma wyroku, bo oni też wystąpili, żeby zmienić, że zmiana była wcześniejsza, była bezprawna. Nie, okazuje się, że zmianę można dokonać i dokonano.
Ale to zmiany w drugą stronę, ale panie redaktorze,
w nocy zrobiono, zmieniono wystawę, zdjęto symbole Polski, zdjęto postaci, które są dla nas bardzo ważne, tylko dlatego, żeby pokazać swoje ja. Myśmy wystąpili już tydzień temu o sesję nadzwyczajną. To nie jest taka łatwa sprawa. Trzeba 1/4 sejmiku, czyli co najmniej 9 podpisów zebrać. W ciągu jednego dnia, taka była determinacja koleżanek i kolegów, w ciągu jednego dnia zebraliśmy 9 podpisów i poprosiliśmy o sesję nadzwyczajną, ponieważ sprawa jest bardzo ważna. To jest kluczowa nie tylko dla Pomorza, ale także dla kraju. Jak my postrzegamy naszą historię, jak postrzegamy Polskę i Polaków.
Czy spodziewa się pan, no tak kolokwialnie mówiąc, awantury na tej sesji?
Wie pan, ja zadzwoniłem do pana przewodniczącego sejmiku, mówiłem, że nie chcę żadnych awantur, że chcę w zgodzie, bo to powinno nas coś łączyć, nie dzielić, a łączyć. To muzeum też powinno nas łączyć. I ten apel jest naprawdę wyważony i chcemy, żeby wspólnie, żeby jednak powrócić do tamtej wystawy, do tamtych symboli Polski i mam nadzieję, że te trzy postaci, rodzina Rotmistrz Pilecki, rodzina Ulmów Rotmistrz Pilecki i święty Maksymilian Maria Kolbe, żeby oni łączyli i żeby sejmik przyjął tą uchwałę jednomyślnie, bo to wtedy pokaże, że rzeczywiście jest ponad podziałami pewien mianownik.
Liczy pan na to, że to będzie jednogłośne?
Wie pan, liczę, ale to,
ale
to
się
jest...
Trochę się zdziwiłem, bo 10 szabel jest po waszej stronie, no tak, po drugiej 23.
Wie pan, wiadomo, żyjemy w rozpolitykowanym środowisku, tak? Sejmik też jest emanacją polityki. Ciężko zebrać jednomyślność, ale w tej kadencji parokrotnie udało się podjąć decyzję jednomyślnie, więc ja taką nadzieję mam, ale też jestem świadomy tego, że oponenci będą próbowali wprowadzić jakieś poprawki, tak? No to jest ich dobra wola, więc zobaczymy jutro, jak będzie.
To porozmawiajmy jeszcze, kończąc ten temat, o tych oponentach, bo głosy na przykład z PSL-u i to przewodniczącego były jednoznaczne. Premiera, no może nie tak jednoznaczne, ale też skłaniające się ku temu, że tych zmian nie powinno być. Liczy pan na to, że ktoś się wyłamie z Koalicji Obywatelskiej czy z PSL-u, czyli z tych 23 osób? Czy już może ma pan takie głosy?
Wie pan co, tu nie chodzi o wyłamanie się, tu chodzi o to, że mamy jakiś wspólny cel, mamy wspólną historię i wspólnie postrzegamy pewne postaci. I to jest najważniejsze. Ja nie chcę mówić, tu kogoś wyciągniemy, tutaj absolutnie w takim duchu nie myślimy. Myślimy o tym, żeby to jednak było wspólne i wspólna uchwała i wspólny apel do pani minister kultury, żeby ta wystawa wróciła tak jak kilka lat ostatnich była prezentowana.
No, pełniący obowiązki dyrektora, pan Rafał Wnuk, zapowiedział, że będą, że wrócą te postacie. No, bardzo ważne dla historii Polski, to w ogóle nie ma
dwóch zdań. Proszę przeczytać dokładnie to oświadczenie.
Czytałem w formie, w której sami zadecydują. No to...
Dokładnie i jeszcze nie będzie przekłamań, jeszcze będzie specjalna komisja. Wie pan, w PRL-u tak było, że jeżeli chcemy coś uwalić, to powołujemy komisję, tak? Więc tutaj też ma być specjalna komisja. Proszę pana, no robimy cyrk wokół tego, co można zrobić w ciągu godziny dwóch, tak?
Sesja jutro o godzinie 12. To jeszcze teraz o sile Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Pomorskiego. 10 głosów, Trzecia Droga 3 głosy, Koalicja Obywatelska 20. Były problemy z wyborem najważniejszych funkcji długo to trwało.
Też byliśmy zaskoczeni, liczyliśmy na to, że na pierwszej sesji będzie powołany pan marszałek i cały zarząd. Niestety okazało się, że musimy czekać kilka tygodni. No to był trochę taki mankament tego narodzin, tego zarządu i to podczas powołania z zarządu mówiłem o tym, że czekaliśmy, takie nieoficjalne mam informacje, czekaliśmy na pewne wytyczne z Warszawy. No, jesteśmy samorządem, tak? Samorząd wojewódzki powinien się sam rządzić, a czekanie na jakieś wytyczne z Warszawy, bo jakaś obsada, ktoś jeszcze ma dojść do zarządu, no to nie najlepiej świadczy o naszej samorządności, tak? Więc to powiedziałem pan marszałkowi otwarcie i oficjalnie, że tak się nie powinno powoływać zarządu i też był taki stan zawieszenia miesięczny. Mamy też stan zawieszenia w Małopolsce, oczywiście pan zaraz redaktor to powie. To nie jest dobre, ani dla Małopolski, ani dla Pomorza, że tak długo czekaliśmy na zarząd województwa pomorskiego.
A czy skład tego zarządu zdziwił pana jako przewodniczącego klubu?
Wie pan, zastrzeżenia budzi skład, ale w innej formule, tak? Bo po owocach ich poznacie, więc zobaczymy, jak zarząd będzie pracował. Mam nadzieję, że dobrze dla naszego województwa, ale mnie zaskoczyło jedno. Na sztandarach Koalicji Obywatelskiej Platformy jest równouprawnienie, kobiety mają mieć większe prawa, a w zarządzie jest jedna pani.
Pani Iwona Mielewczyk.
Iwona tak Mielewczyk. Jest czterech mężczyzn, jedna pani. No, w naszym klubie podobno PiS jest antykobiecy, czy przeciwko kobietom, a w naszym klubie 40% kobiety, tak? Więc trochę mamy zastrzeżenie, jeżeli chodzi o taki podział parytetów, ale...
No ale to nie jest najważniejszy problem, bo to jest problem Koalicji Obywatelskiej.
No tak, tylko byśmy zwrócili na to uwagę i czekamy na pierwsze decyzje, pierwsze działania zarządu i wtedy będziemy oceniali, tak?
Wspominaliśmy już, a pan wspominał dokładnie o tym, że da się pewne głosowania przeprowadzić jednogłośnie. Pan Jan Kleischmidt i pan Józef Sarnowski, czyli zarząd.
Prezydium sejmiku. Wie pan? Nie, to też tak, oczywiście ma pan rację, że pan przewodniczący, ale też pozostali członkowie prezydium zostali wybrani jednomyślnie i też szef, dogadaliśmy się, jakby w cudzysłowie, dogadaliśmy się, że ustaliliśmy składy komisji też naprawdę bezproblemowo. Są przewodniczący także z naszego klubu, wiceprzewodniczący, przewodniczący z trzeciej drogi. Poszło naprawdę sprawnie i chyba pokazaliśmy, że można na pewnych poziomach współpracować, a nie rywalizować, bo to było naprawdę, usiedliśmy z panem przewodniczącym Kleischmidtem, z panem przewodniczącym Leszkiem Boną, dosłownie kilka chwil i było mniej więcej wszystko, 99% spraw uzgodnionych bardzo szybko.
Czy czuć na korytarzach sejmiku i na sali pewne napięcia pomiędzy trzecią drogą, czyli Polską 2050, Hołowni a PSL-em? No bo podobno były spore takie wieści dochodziły, jeśli chodzi o obsadę właśnie wicemarszałka.
No takie wieści też do nas dochodziły, że był mały spór, kto ma zasiadać z trzeciej drogi. Z tego co wiem, to jeszcze miał być dodatkowy jeszcze jeden członek zarządu właśnie też z trzeciej drogi z Polski 2050. To się nie wydarzyło.
A jeśli by się miało wydarzyć, głosowanie jakby wyglądało?
Pewnie podobnie tak jak było, wie pan, no to jest, zarząd jest polityczny, tak, zarząd jest upolityczniony i trudno, żeby opozycja głosowała za zarządem i jeszcze za zarząd, który jest narzucany przez Warszawę, tak miało to wyglądać, więc trochę to nie fair wobec samorządności pomorskiej, tak. Sala Lecha Bądkowskiego, ja przypomnę, że obradujemy w sali Lecha Bądkowskiego, który stawia na samorządność, tak. Pomorska samorządność, to było jego clue myśli pomorskiej i mamy kogoś, kogo wrzuca nam Warszawa do zarządu. No to tak.
To porozmawiamy o tej pomorskiej samorządności, trochę myśląc o tym, co będzie się działo w przyszłości, czyli o tym, o inwestycjach chociażby na Pomorzu, o elektrowni atomowej, o farmach wiatrowych. Czy jeśli będą decyzje podejmowane w sejmiku w tej sprawie, jeśli będą jakieś czy specjalne sesje, czy liczy pan na to, że będzie właśnie zgoda, jeśli chodzi o te inwestycje? Nie będziecie opozycją, która blokuje, jeśli dla zasady, powiedzmy?
Absolutnie. Wie pan, to jest pierwsze nasze spotkanie, które było w ramach klubu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczyło współpracy między nami także, ale też z koalicją rządzącą. I jednomyślnie praktycznie podjęliśmy decyzję, że jesteśmy opozycją merytoryczną. Nie ma, nie, bo nie dla zasady. Oceniamy każdy projekt uchwały osobno, decydujemy wspólnie, czy popieramy, czy nie popieramy. Też mamy, są sprawy, na których ja się nie zgadzam, a koleżanka mówi, że ona musi to poprzeć, ponieważ ta sprawa dotyczy jej szpitala, więc ja się nie dziwię. Tak, właśnie na tym polega samorządność, że pewnych kwestiach musimy popierać Zarząd Województwa Pomorskiego, ponieważ to dotyczy naszych mieszkańców. Wie pan, wyremontowanie drogi. Droga nie ma barw politycznych. Droga to jest dla mieszkańców. I dziwne by było, gdybyśmy byli przeciwko remontowi jakiejś drogi, ponieważ składa to pan marszałek Struk. No nie, absolutnie będziemy takie rzeczy popierali i nie jesteśmy na pewno totalną opozycją. Nie, do tej pory udowodniliśmy chyba, że podchodzimy merytorycznie do zagadnień, które są przedstawiane na sejmiku.
Wspomniał pan o drogach, to ja w takim razie przypomnę to, co mówił pan w jednym z wywiadów. Dla mnie najważniejszy jest region słupski. Mamy tu słabe drogi na linii Chojnicy, Bytów, Lęborg, Słupsk. Coś się zmieni?
Wie pan, tak powiedziałem, dla mnie najważniejszy region, ponieważ stamtąd pochodzę. Natomiast jako radny sejmiku muszę patrzeć na cały region, tak? Jeżeli patrzymy na cały region, to pan na mapę, załóżmy sieci dróg, to zobaczymy taką dużą, białą plamę.
Jest to wykluczanie i o tym wszyscy wiemy. Tak. Wykluczanie jest od lat i nic się niestety nie zmienia.
Tak, ale wie pan, w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego dzisiejszy europoseł Piotr Miller bardzo mocno postawił na drogę ekspresową północ-południe, na Pomorzu Środkowym, bo tej drogi brakuje. I na ostatniej sesji pan marszałek Struk także mówił o tej drodze, że ta droga jest potrzebna. Wiem, że też trzecia droga, pan poseł Marek Biernacki popiera tą inicjatywę, więc coś jest na rzeczy, że to wykluczenie jest dla nas najważniejsze w regionie. Ale nie tylko, wie pan, bo jeżeli zobaczymy generalnie na województwo pomorskie, to też patrzymy na wykluczenie kolejowe. Ogromna. I to nie jest tylko zadanie dla województwa, to jest też rządowo-samorządowe zadanie, że jeżeli z miast z Bytowa, z Lipusza mamy utrudnienia komunikacyjne, pociągi jadą wolno, albo w ogóle, tak jak z Bytowa, nie mamy szybkiego połączenia z województwem, no to jest wykluczenie komunikacyjne. Jest świetny taki wywiad, czytałem z panem profesorem z SGH, który zajmuje się ekonomiką transportu i on mówi, wie pan, czym się różni emerytka z Gdańska od emerytki z, załóżmy, Dąbrówki? Tym, że emerytka z Gdańska ma fantastyczną komunikację zbiorową. Może korzystać z tramwaju, z autobusu, z SKM-ki. Emerytka, ta sama emerytka z Dąbrówki, nie ma nikogo, nie ma transportu zbiorowego, może tylko korzystać ze znajomości, z krewnych, którzy ją zawiozą do lekarza, do urzędu gminy, żeby na zakupy. Więc to wykluczenie na wsiach, w małych miejscowościach jest ogromne.
Czyli i możemy powiedzieć, zadanie, że to jest jeden z priorytetów w trakcie tej kadencji sejmiku, pan, pana działalności jako przewodniczącego.
Tak, wie pan,
klubu?
To jest zadanie na 2-3 kadencje, tak? Jeżeli mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym, to jest, bo to się nie wydarzy w ciągu roku, dwóch. To jest cała perspektywa, cała wizja, jak chcemy to wykluczenie zmniejszyć, wykluczyć właściwie, żeby ludzie z małych miejscowości mieli także i dobre drogi i komunikację kolejową, ale też, żeby był ten transport zbiorowy, bo to jest klucz, jeżeli mówimy teraz o transporcie.
A co z opieką zdrowotną? Bo to też leży w waszej gestii. Mówię o sejmiku, mówię o województwie, jak to wygląda. Czy tutaj też są planowane jakieś działania, czy naprawcze, czy zmiany, czy dofinansowanie? Jak to
wygląda? Wie pan, ja generalnie bym powiedział, że opieka zdrowotna jest opieka społeczna. Mamy z badań, to wychodzi i ze statystyki. Mamy coraz starsze społeczeństwo. Tak? Natomiast opieka nad starszymi leży. Nie tylko w województwie pomorskim, w całym kraju. To jest zadanie dla rządzących i dla pana marszałka, dla zarządu, żeby zająć się starszymi ludźmi, tak? Żeby były te, zwiększyć liczbę domów opieki społecznej. Też, żeby opieka zdrowotna w szpitalach była na wyższym poziomie. Ogromne pieniądze w ostatnich latach poszły dzięki także Narodowemu Funduszowi Zdrowia, bo do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia weszły ogromne pieniądze i to przełożyło się na zakup nowego sprzętu nowoczesnego i to
złośliwi
jest klucz.
Złośliwi mówią, że bez reformy, obojętnie ile pieniędzy włoży się w służbę zdrowia, to nic się nie zmieni.
No prawda, wie pan, ja obserwuję różne systemy zdrowotne i nie ma złotego systemu, tak? Próbowano w Kanadzie zrobić taki minimum standard opieki. To też nie wychodzi, tak? Też są protesty, też ludzie narzekają, że to nie jest to. Nie ma idealnego. W Stanach Zjednoczonych prezydent Obama próbował wprowadzić reformę, też mu się to nie do końca udało, więc nie ma idealnego systemu, nie ma też człowieka, który by powiedział, dobra, jutro robimy tak i będzie na pewno super. Służba zdrowia, sprzęt jest coraz droższy. Brakuje nam fachowców, tak? No więc to jest taki systemowy problem i nie tylko dotyczący Pomorza, całego kraju.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. My oczywiście na tej jutrzejszej sesji będziemy.
No i dziękuję, zapraszam.
Będziemy się przyglądać, pana redaktora, jak wygląda ta zgoda. Może
zapraszamy.
Będzie zgoda.
Zapraszamy słuchaczy.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.